Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Aleksander Fredro poznał miłość swojego życia, gdy była żoną jednego z najbogatszych ludzi w Galicji, hrabiego Stanisława Skarbka. Małżonek był od niej starszy o 18 lat. Zofia w chwili ślubu miała zaledwie 15. Związek uchodził za wyjątkowo nieudany, a główną przyczyną takiego stanu był fakt, że w tym czasie pan hrabia zajmował się głównie traceniem majątku. Opamiętanie przyszło dopiero w późniejszych latach. Zarzucano mu nawet bezwzględność w pogoni za pieniędzmi. Widywałem go nieraz, kontynuował Jabłonowski, obliczającego paki banknotów z wyrazem skąpca na twarzy. Potężny nos zakrzywiał się dziobem krogulca, brwi rozchodziły się, oczy świeciły. Wąskie a szerokie usta poruszały się lubieżnie. Wszystkimi zmysłami połykał rozkosz posiadania. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy małżeństwa, gdyby Zofia nie spotkała Aleksandra Fredry. Wszystko zaczęło się we Lwowie w 1817 roku. Według legendy miała to być miłość od pierwszego wejrzenia. Jednak trochę inną relację przedstawił na ten temat brat Zofii, twierdząc, że Fredro, uchodzący wówczas za wyjątkowego playboya, założył się z przyjaciółmi, iż do 6 miesięcy Skarbkowi czoło uwieńczy. Okazało się jednak, że uczynienie hrabiego rogaczem wcale nie było takie łatwe, a w dodatku Fredro nieprzytomnie zakochał się w Zofii. Miał wówczas 25 lat, a na koncie piękną kartę służby w Armii Księstwa Warszawskiego i wojskach napoleońskich. Wziął udział w wyprawie na Rosję, odznaczył się w bitwie pod Lipskiem, dostał Złoty Krzyż Virtuti Militari i Legię Honorową. Po klęsce Napoleona powrócił w rodzinne strony i szalał towarzysko we Lwowie. Był człowiekiem pełnym radości życia i raczej mało pruderyjnym. Nie zmienia to jednak faktu, że pisarz traktował miłość do Zofii bardzo poważnie. Skoro miała być kobietą jego życia, zadbał przede wszystkim o zdrowie i wyjechał do Karlsbadu, by wyleczyć chorobę weneryczną. Kuracja podobno zakończyła się sukcesem, a Fredro przystąpił do zdobywania ukochanej. Zofia była mu bardzo przychylna. Skarbek interesował się głównie traceniem majątku, natomiast prawdziwe problemy stwarzali Jabłonowscy. Szczególnie matka Zofii, Maria, którą po latach jeden z badaczy określał jako babę dumną, snać jak sam stolnik Choreszko, broniącą się zębami i pazurami przed małżeństwem córki z Fredrą. Tym bardziej, że wcześniej musiała już zaakceptować podobny mezalians, gdy jej syn Leon poślubił Cecylię Fredro, siostrę pisarza. Jabłonowscy stwierdzili wówczas, że osoba niegodna wśliznęła się w ich gniazdo. Obie rodziny faktycznie dzieliła przepaść towarzyska. Wprawdzie Jabłonowscy nie mieli nic wspólnego z linią książęcą i hetmańską o tym samym nazwisku, ale i tak znacznie przewyższali Fredrów. Dla nich ojciec komediopisarza był noworyszem, któremu powiodło się w interesach, wobec czego kupił sobie prawo nazywania się hrabią. Sami jednak nie chcieli pamiętać, że ich tytuł był starszy zaledwie o niespełna pół wieku, gdyż otrzymali go od cesarzowej Marii Teresy w 1775 roku. Przy okazji był to również dowód na szybką adaptację rodziny do nowej sytuacji politycznej, gdyż miało to miejsce zaledwie 3 lata po pierwszym rozbiorze Polski i włączeniu Galicji do Austrii. Na niechęć do potomka, wzbogaconego parweniusza, nakładała się jeszcze osobista antypatia, bowiem komediopisarza fatalnie postrzegano w rodzinie ukochanej. Lekko ospowaty, opisywał szwagra Ludwik Jabłonowski, i płci żółtawej na twarzy, zdradzającej skłonność do hipochondrii, Oko miał siwe, w białku także żółte. Wzrok nieujmujący, wąs rudawy, uśmiech niedobry. Ułożenie dosyć gładkie, ale każdym ruchem zdradzał, że ma się ciągle na uwadze, że jak Francuzi mówią, pozuje. Nikt z Jabłonowskich nie chciał słyszeć o unieważnieniu małżeństwa Zofii ze Skarbkiem. Nieważne, że było nieudane, podobnie jak fakt, że dziewczyna kocha Fredrę. Sytuacja wyglądała na patową. Wprawdzie Zofia była pełnoletnia, lecz nie dysponowała własnymi pieniędzmi, a kościelne unieważnienie związku stanowiło kosztowne przedsięwzięcie. Jej wybranek był w znacznie lepszej sytuacji finansowej, ale rozpoczynanie procedury przy sprzeciwie Jabłonowskich nie rokowało szans na powodzenie. Szarpanina trwała przez kilka lat, zakochani czasem się widywali, aż wreszcie zrezygnowany Aleksander wyjechał do Włoch na zaproszenie starszego brata. Maksymilian Fredro postanowił go bowiem ożenić z zamożną przedstawicielką rosyjskiej arystokracji. Aleksander miał liczne rodzeństwo, a najsilniejsza więź zawsze łączyła go ze starszym o 9 lat Maksymilianem. W 1822 roku Maksymilian wraz z żoną wyjechał do Florencji, gdzie planował spędzić dłuższy czas. Po kilku miesiącach zaprosił do siebie brata, chcąc go ożenić z rosyjską hrabianką Elżbietą Butorin. Kandydatka na żonę miała być inteligentna, piękna i dobrze wychowana, a w posagu otrzymać 500 dusz, chłopów pańszczyźnianych. Drugie tyle obiecywano po śmierci jej ojca, co oznaczało, że podobnej partii pewnie w Galicji nie dałoby się znaleźć. Aleksander faktycznie przyjechał do Florencji. Okazało się, że sprawy wyglądają jednak nieco inaczej niż przedstawiał je brat. Kandydatka na żonę wcale nie była pięknością, chociaż podobno nie mogła się nie podobać przez wyraz słodyczy i prawie anielskiej dobroci. Gorzej, że znacznie ograniczono posag dziewczyny, co zdecydowanie ostudziło zapędy Fredry. Do tego bezpośrednie spotkanie z hrabianką wypadło fatalnie, więc komediopisarz uznał, że pora opuścić Florencję i udał się do Rzymu. Planował zwiedzić jeszcze Neapol, Pompeję i Capri, ale już w wiecznym mieście doszedł do wniosku, że jednak bardzo tęskni za Zofią. W tej sytuacji spakował się i powrócił do Galicji, by dalej walczyć o ukochaną.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.